Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na Aspekty codzienności. Jest takie powiedzenie, że na wojnie pierwsza umiera prawda. Dzisiaj chcemy porozmawiać o prawdzie, prawdzie każdego z nas. Jak możemy szukać tej prawdy i jak ustosunkować się do niej w relacjach ludzko-ludzkich, ponad podziałami politycznymi, ponad walcem historii, który przetacza się przez cały właściwie świat, a szczególnie teraz przez wschodnią Europę.
Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej niej.
Gościem Radia Rodzina w dniu dzisiejszym jest pani Karolina Stawicka. Dzień dobry, pani Karolino.
Dzień dobry.
Chcę Państwu przeczytać fragment listu, który pani Karolina wystosowała do różnych instytucji, organizacji, w tym również hierarchów Kościoła. Właściwie zakończenie tego listu. Koniec z dwuznacznością przekazu. Czas na działanie i empatię. Trud refleksji i stanięcia twarzą w twarz z własnymi osądami, opiniami i lękami. Z samymi sobą. Musi się stać naszym udziałem. Kim jesteśmy i kim będziemy, jeżeli zachowamy wygodne i wpisujące się w obrzydliwą, jednostronną narrację, nacechowane nienawiścią, wygodne milczenie? Kim się wtedy staniemy i jak ocenią nas przyszłe pokolenia?
Ja wiem, że ty wszystko możesz. Wierzę w twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest, jak zmysł każdy chłonie.
Pani Karolino, o tym liście jeszcze porozmawiamy. Chciałbym, żeby pani opowiedziała nam troszeczkę o sobie. Kim pani jest?
Jestem młodą osobą, prywatnie jestem żoną, jestem matką. Jestem mieszkanką wielkiego miasta, niedaleko całkiem Kalisza, ale już od wielu, wielu lat tutaj nie mieszkam. Niemniej z Kalisza pochodzę. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być. I że zostałam zaproszona, żeby porozmawiać o według mnie niezwykle istotnym temacie, który nas dotyka i tak jak pan już wspomniał, jak walec właściwie się również przez prywatne życie ludzi na co dzień przedziera, nie patrząc czy może, czy nie może, bo nikt nas przecież nie pytał i nie miał najmniejszej ochoty na to, żeby wojna się rozpoczęła i to rozpoczęła się tak straszna, tak pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą. Kim ja jeszcze jestem? Jestem osobą prywatną tak naprawdę i tutaj dzisiaj jako osoba prywatna chciałabym wystąpić, kilka słów powiedzieć. Nie jestem ani historykiem, ani socjologiem, ani politologiem, ani nie mam żadnego wykształcenia, które predestynowałoby mnie do głoszenia opinii naukowych, które byłyby jakoś umocowane w badaniach czy w jakiejkolwiek literaturze naukowej. Dlatego dzisiaj właściwie występuję tutaj z prywatną opinią, z prywatnym przesłaniem, chyba do indywidualnego odbiorcy i słuchacza. List, o którym pan wspomniał, ja napisałam faktycznie przede wszystkim do hierarchów kościelnych. No z odpowiedzią jest bardzo różnie, żeby nie powiedzieć źle. Natomiast to, co chcę powiedzieć i co właściwie jest chyba kluczowe. Wydaje mi się, że jednak tak naprawdę ten list jest adresowany do osób prywatnych. Takich jak ja, jak pan, jak być może właśnie żadni specjaliści. Żadni fachowcy. Fachowcy w swoich dziedzinach, nie w dziedzinie historii czy innej politologii. I ten list dotyczy Rosjan, którzy na wojnę się nie zgadzają, którzy przeciwko tej wojnie protestują.
Porozmawiamy tak, jak pani proponuje, człowiek z człowiekiem.
Пока земля ещё вертится, пока ещё ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет.
Pani Karolino, czas wojny, 24 lutego rozpoczęło się wszystko. Jaki był pani odbiór tego wydarzenia?
Ja byłam absolutnie zdruzgotana. Tak jak myślę, bardzo wielu Polaków bałam się, czy przypadkiem to naprawdę nie będzie tak, że plan Putina się ziści, on przez 3 dni przez Ukrainę przejedzie i stanie pod Warszawą. Myślę, że takie myśli towarzyszyły wielu z nas i są zupełnie normalne i naturalne. w szczególności w kontekście, nie wiem, posiadania rodziny, zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i sobie. I taki był początek. Pamiętam na początku, jak na mnie olbrzymie wrażenie zrobili ludzie, którzy, i później miałam wielką przyjemność i zaszczyt też takich ludzi poznać, którzy rzucili wszystko i zrezygnowali ze swoich codziennych jakichś zajęć, swojej pracy, bo przecież ten wybuch wojny był w tygodniu, a nie wiem, nie w sobotę na przykład. I pojechali na granicę. Pojechali na granicę po Ukraińców, pojechali zawieźć im żywność, odebrać w ogóle stamtąd. Pamiętam, jak słuchałam takich historii również. Dla mnie to było niesamowite, że po prostu, no właśnie my Polacy, po których szczerze mówiąc, ja też bym się mało spodziewała aż takiego odruchu serca, jednak możemy rzucić wszystko, bo okazuje się, że w momencie, kiedy trzeba pomóc, kiedy naprawdę trzeba zdać ten egzamin z takiego podstawowego człowieczeństwa i z przyzwoitości po prostu, to myślę, że go zdaliśmy. I to są moje wspomnienia z wojny z tego początku. Ja pamiętam swój straszny strach jako matka małego dziecka, co będzie dalej. Pamiętam naprawdę takie rzeczywiste przerażenie i przede wszystkim dla mnie no, runął świat, ponieważ nie wyobrażałam sobie nigdy, że tak blisko nas będzie taka pełnoskalowa wojna, bo na co dzień nie myślimy o tym, że na świecie są konflikty zbrojne. Konflikt Izraela właściwie z całym światem arabskim to jest po prostu konflikt, który dzieje się cały czas na naszych oczach. Większość z nas chyba się w nim nawet dobrze nie orientuje, bo co nie jest niczym dziwnym, on jest wielowymiarowy, wieloaspektowy i bardzo długi. Natomiast są też przecież inne wojny, jak chociażby straszliwa wojna w Jemenie, w Syrii. Dzieje się wokół nas cały czas. Natomiast nie zwracamy na to aż takiej uwagi. A tutaj nagle wybucha obok nas pełnoskalowa, realna wojna, kiedy na stolicę państwa, które jest bardzo blisko naszej stolicy zresztą, spadają bomby. I to jest niesamowite. I ja myślę sobie, że przynajmniej dla mnie to wywróciło mój świat do góry nogami i ja jestem świadoma tego, że ten czas sprzed 24 lutego on już nie wróci. Ani społecznie, ani politycznie. I nie tylko chodzi o to, że nie wrócą pewnie szybko rosyjskie surowce i będzie drogo, ale tak naprawdę on nie wróci też tak mentalnie i społecznie.
Tak jak pani mówiła tutaj, wielu z nas stawiało się w sytuacji, co by było, gdybyśmy my tam byli na miejscu tych Ukraińców. I dlatego tak Polacy serca otworzyli i właściwie granicę całą. Nawet można anegdotycznie powiedzieć, że Niemcy alarmowali, na przykład z miasta Cottbus takie wiadomości przychodziły, że już sobie nie radzą z ilością ukraińskich uchodźców. W 100-tysięcznym mieście mają 1500 Ukraińców. W Kaliszu powiedzielibyśmy, że to śmieszne. 1500? U nas 10 razy więcej. Skala pomocy Polaków i może właśnie tej wrażliwości na pewno jest ważna, że staramy się, przynajmniej staramy się zrozumieć i postawić w sytuacji tej osoby prywatnej, matki, dzieci. Życie tych najmłodszych, dzieciaków, bezbronnych jest dla nas bardzo przejmujące. A jak pani zareagowała? Czy rzuciła się pani w wir pomocowy również?
Jako, że mieszkam w wielkim mieście, jak już wspomniałam, były takie punkty recepcyjne dla uchodźców. Ja tam byłam jakiś czas wolontariuszką. Tu od razu podkreślam, że nie jakąś niezwykle aktywną, ponieważ nie miałam też takiej możliwości też, żeby za często się w tym punkcie pojawiać, ale tak, pojawiałam się. I zdarzało mi się i kanapki robić, i myć podłogę, i generalnie zajmować się wszystkim tym, no, w czym trzeba pomóc. Bo faktycznie ta pomoc dla ludzi, którzy przyjeżdżają do takiego punktu, czyli to są te osoby, które właśnie wychodzą z pociągu, albo z wieloma torbami, albo z jedną siatką, bo były i takie opcje. To są ludzie, którzy właśnie są głodni, którym trzeba dać miejsce do spania, którym trzeba dać szczoteczkę do zębów. Zresztą ja pamiętam najbardziej dla mnie trudny taki czas, jak ten punkt już wiadomo było, że będzie zamknięty i wszystko się przeniesie do innego. Na przykład wydawanie obiadów na co dzień ludziom, którzy już mieszkają w ogóle jakiś czas w tym mieście w Polsce. I pamiętam taką sytuację, że poszłam do tego punktu i tam było bardzo mało osób, bardzo mało uchodźców. I ja nie mogłam jak zawsze rzucić się w taki wir pracy typu kanapki, jakieś mycie garnków. Tylko musiałam zacząć z tymi ludźmi rozmawiać. To był dla mnie absolutnie najtrudniejszy moment, największe wyzwanie, kiedy nie mogłam po prostu bezpiecznie i tak można powiedzieć z jakimś dystansem do tego podejść. Pamiętam taką jedną panią, można powiedzieć już w kwiecie wieku, która przyjechała zająć się wnuczką, która jak zobaczyła kilkunastolatka, zobaczyła bomby spadające na jej miasto. Jej ojciec jest zresztą w wojsku, mama jest gdzieś tam zatrudniona przy okazji po prostu jakiejś działalności krytycznej Ukrainy i nie może opuścić Ukrainy, więc jej babcia przyjechała jako opiekun prawny. I pamiętam tą kobietę, która się popłakała, ponieważ ja zadałam sobie trud, wydawałoby się absolutnie taki no, oczywisty, że znalazłam jej szczoteczkę do zębów. I ona przyjechała naprawdę z jedną siatką. I ja też o tym mówię, dlatego że ja często prywatnie spotykam się z takimi opiniami, że właśnie Ukraińcy przyjechali, że oni często są bogaci, mieszkają w hotelach. Tak, oczywiście, są tacy ludzie. Ale są też tacy, którzy naprawdę przyjechali z jedną siatką. I muszę powiedzieć, że pomimo, że widziałam matki z dziećmi, widziałam różne sytuacje, chociaż jak mówię, żadna ze mnie wielka wolontariuszka, ale widziałam różne sytuacje, kiedy tam byłam. to największe wrażenie na mnie wywarła ta pani i miałam, pamiętam jeszcze przed oczami, jak zamykam oczy, widzę ten punkt, takiego sześciolatka, który przyjechał z totalnie po prostu wykończonymi dorosłymi, z jakimiś dziadkami, chyba też z mamą, oni byli wykończeni podróżą, a dziecko jak to dziecko, jak zobaczyło, że może pobiegać, że gdzieś leżą cukierki, bardzo fajny punkt dla dzieci zorganizowany, więc się zaczął bawić i kiedy wychodzili, to on do wszystkich podbiegł i się przytulił. To jest moje pierwsze wspomnienie, a drugie to jest taki pan, myślę, że około 70, który kiedy wychodził, zabrał ze sobą chleb pod pachę. I ja pamiętam tego człowieka, po prostu on mi staje przed oczami. Te dwie sytuacje właściwie, bo to oczywiście były kobiety w ciąży, no najróżniejsze. Ale ja tych ludzi pamiętam bardzo dobrze i dla mnie właśnie obraz Ukraińców, którzy uciekają, to są głównie tacy ludzie, którym naprawdę realnie trzeba pomóc.
Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в славу.
Пані Кароліно, мови ще, що кожен медаль має дві сторони. Ten medal, który teraz obracamy w dłoniach, ma w tych stronach znacznie więcej. Właśnie tam, jakby pani to też zauważyła, mówimy Ukraińcy z jednej strony, Rosjanie, którzy zaatakowali ten kraj z drugiej, Polacy z trzeciej, świat z czwartej albo jeszcze z entej strony. Właśnie o tym spotkaniu w tym centrum pomocowym wspominała pani w naszej wcześniejszej rozmowie. Z jaką osobą jeszcze pani tam się spotkała?
Spotkałam się tam z osobą, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie, która przychodziła tam codziennie, dodam, że absolutnie jako wolontariusz. Jest to od wielu, wielu lat mieszkająca w Polsce Rosjanka, której historia jest taka, że ponieważ pracuje w szkole, po wojnie w Gruzji, którą Rosja rozpoczęła, musiała z Rosji po prostu wyjechać. Dlatego, że otrzymała bardzo jasne informacje, że albo po prostu przestanie prawdę opowiadać w szkole dzieciom, no albo cóż, będzie miała daleko idące problemy z tego tytułu, więc wyjechała, mieszka od wielu lat w Polsce. I to jest osoba, która przede wszystkim zajmowała się z racji swojego zawodu słuchaniem uchodźców, którzy przyjechali. Jak mówię, no ja bym wolała wszystko robić, naprawdę, okna myć chyba już po prostu i ściany malować niż słuchać. Ona to robiła, słuchała tych ludzi. Ciekawą sprawą jest tu kontekst językowy oczywiście, bo ona mówi wyłącznie po rosyjsku. Natomiast chyba jakiś czas im to nie przeszkadzało. Już później, kiedy wyszły na jaw informacje tego, co wydarzyło się w Buczy, co wydarzyło się też w Mariupolu, już zaczęliśmy poznawać szczegóły z tego wynikające. Miała już z tym problem. Nie przyznawała się od razu, że jest Rosjanką. Natomiast ona z tymi ludźmi rozmawiała. I ja również odważyłam się pewnego dnia ją zapytać, jaka jest jej sytuacja w Polsce w ogóle, bo przecież to jest taki trudny temat. Ona mówi, wiesz co, ja się bardzo bałam iść do pracy tego dnia, jak wojna wybuchła. Wszyscy żyliśmy w strasznym napięciu. No ja rano się popłakałam, ale mówię, idę do pracy. I pamiętam właśnie historię, że ona powiedziała, że nie odczuła w ogóle w Polsce w żaden sposób, przede wszystkim w swoim środowisku pracy, właśnie takiego poczucia, że coś jest nie tak, że ona za to odpowiada. Wszyscy znają jej poglądy, wiedzą też, że od wielu lat w Rosji nie mieszka. Natomiast to, co ona powiedziała i co na mnie zrobiło po prostu kolosalne wrażenie, bo robi to wielkie wrażenie, kiedy mówi to osoba indywidualna prosto w oczy, a nie właśnie, to nie jest wrażenie liczb, to nie jest wrażenie jakiegoś statusu ludzi wszystkich, jakiegoś konglomeratu, tylko jednej indywidualnej osoby. Ona mówi do mnie, słuchaj, byłam kiedyś na takim spotkaniu już po rozpoczęciu wojny, tam byli i Rosjanie mieszkający w Polsce, Ukraińcy i była taka rozmowa o tym, że właściwie być może wszystkich nas należałoby z powrotem wysłać do Rosji. I ktoś krzyknął, Rosjanie do domu. A ona mówi tak wtedy, słuchaj, ale tu jest mój dom. To gdzie ja mam jechać? I na mnie to zrobiło wielkie wrażenie. To szczerze mówiąc, jak ja to sobie przypominam, to dzisiaj robi to na mnie wrażenie, bo to jest konkretna osoba, którą ja poznałam, o której nie wiem wiele, ale wiem tyle, że jak trzeba było, to przyjeżdżała codziennie, żeby wysłuchiwać ludzi, którzy uciekają przed wojną, wykonywać strasznie trudną pracę, bardzo obciążającą emocjonalnie, choć nie musiała tego robić. I była to osoba bardzo zaangażowana, która mi powiedziała jasno, że dla niej to, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie pod kątem militarnym w Rosji, wobec takich jak ona, czyli ludzi, którzy się władzy sprzeciwiali, tak dość uparcie i metodycznie, właściwie zaczęło się bardzo wiele lat temu. I pod tym kątem ja potem zaczęłam myśleć już, że no właściwie Rosja jest takim krajem, krajem wewnętrznych sprzeczności. Jak mówię, ja na Rosji się absolutnie nie znam, nie mam takiego wykształcenia i wiedzy. No właśnie nigdy nie byłam. Bardzo chciałam jechać, ale w tej chwili to myślę, że to jest raczej takie moje jakieś myślenie odłożone na półkę przynajmniej na razie. Natomiast to jest to, że o czym ja mogę dzisiaj powiedzieć, to jest tyle, że ja zaczęłam też słuchać Rosji trochę, a przede wszystkim słuchać Polaków, bo uważam, że to jest też ważne, żeby posłuchać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, bo poznali Rosję. I zaczęłam słuchać na przykład tego, co ma do powiedzenia Barbara Włodarczyk, czyli polska reportażystka prowadząca kiedyś taki program Szerokie Tory. Zaczęłam słuchać Krystyny Kurcza-Bredlich, która już niejedną książkę Rosji napisała i która zresztą jak wiele lat temu powiedziała, pamiętam, w jakimś programie publicystycznym, potem to już było wielokrotnie przypominane, jak wojna wybuchła, że Putin to jest nikt inny jak międzynarodowy przestępca, to wręcz w Polsce została wyśmiana. Powiedziano jej, że przesadza, że co ona w ogóle opowiada za głupoty. A przecież ta kobieta miała rację absolutnie pod każdym względem.
To była Rosja znacznie spokojniejsza niż teraz jednak. Atrakcyjny kraj, świetni ludzie, wspaniali ludzie, serdeczni. Zresztą od lat było tak, że wojna przechodziła, a ludzie z sobą zawsze rozmawiali i każdy widział, że ten drugi po drugiej stronie granicy jest tak samo normalnym człowiekiem jak on. To jest problem świata, że często tak jest, rządzą tyrani, a my musimy jakoś się w tym wszystkim odnaleźć.
Ja знаю, ty все umiesz. Ja wieruję w mądrość twoją. Как верит солдат убитый, что он проживает в раю.
A właśnie jak inni Rosjanie, czy stosunek innych Polaków do Rosjan w Polsce, jak pani obserwuje tę sytuację w środowisku swoim?
Ja mogę powiedzieć, że ten temat w ogóle nie istnieje w środowisku, w którym ja się obracam. Ja pracuję akurat w korporacji i szczerze mówiąc, ja nigdy na ten temat z moimi kolegami nie rozmawiałam. I w rodzinie chyba też niespecjalnie ten temat istnieje. No wiadomo, że są takie czasy, że raczej wszyscy skoncentrowani jesteśmy na Ukrainie, a przede wszystkim mamy dziś w ogóle bardzo trudne czasy ekonomicznie. I jakby ja to zupełnie rozumiem, bo uważam, że każdy żyje swoim życiem. Nie każdy też ma taką możliwość, chęć i też takie predyspozycje do tego, żeby zajmować się, nie wiem, polityką, historią. W wielu ludziach budzi to po prostu takie, przepraszam, powiem to brutalnie, takie naturalne obrzydzenie, jak słucha tego, co czasami się mówi w mediach, pisze, tego, jak się to dzisiaj robi, jak dzisiaj jest ta cała wojna informacyjna, manipulacja na najróżniejszych poziomach i prowadzona, no cóż, czasem chyba w sposób arcymistrzowski nawet, która ma na celu nas coś wtłoczyć i wmówić nam coś, albo przede wszystkim sprawić, żebyśmy przestali myśleć i się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. I wielu ludzi za tym idzie. Ja powiem szczerze, ja też chyba za tym długi czas szłam. Na mnie po prostu zrobiła wrażenie prywatna osoba, którą ja poznałam i która sprawiła, że ja zaczęłam patrzeć trochę szerzej na ten temat, bo to, że z Rosji ludzie uciekali i się sprzeciwiali władzy i tam od wielu, wielu lat były reperkusje, to nie jest przecież temat tej wojny, on już był wcześniej. Dzisiaj mamy drakońskie kary za mówienie o wojnie, przede wszystkim w ogóle mówienie, że to wojna, a nie specjalna operacja militarna. I za to w ogóle, że się przeciwko tej wojnie protestuje w jakiś sposób, właśnie dlatego, że tam jest jakiś opór społeczny. Pewnie nie gigantyczny, pewnie niewielki, bo wiadomo nie od dziś, że Rosjanie generalnie są neoimperialistyczni, uważają, że mateczka Rosja to w ogóle wszędzie powinna być i granice Rosji nie kończą się nigdzie, jak kiedyś powiedział nie kto inny jak Władimir Putin, więc to nie jest żadnym odkryciem. Natomiast tak naprawdę ja myślę sobie, że ja dzisiaj chcę wystosować apel, trudno powiedzieć.
No właśnie, pani Karolino, bo jakby znamy stosunek mediów do wojny w Ukrainie, do Ukraińców. Przekaz jest zdecydowanie jednostronny, ale trudno się dziwić. Ja chciałbym prosić panią o takie skrótowe zdefiniowanie problemu, z którym pani w tej chwili właśnie próbuje walczyć.
Właściwie to skrótowe zdefiniowanie problemu można zamknąć w jednym zdaniu. To jest kwestia refleksji i zastanowienia się, co ja prywatnie zrobiłbym w sytuacji Rosjan. To zresztą jest pytanie bardzo, bym powiedziała, uniwersalne, bo można je sobie zadać w ogóle w każdej sytuacji. Czyli innymi słowy, ja chyba proszę o empatię. Oczywiście tych, którzy chcieliby ją mieć. I to nie jest tak, że chciałabym dziś, nie wiem, powiedzieć, bo my Polacy to nie myślimy tam, nie wiem, o kimś uciskanym, o kimś, kto jest w mniejszości, o którego trzeba walczyć. Ja tak nie uważam. Ja właśnie mam całkiem dobre zdanie o społeczeństwie polskim. Uważam, że społeczeństwo polskie zachowało się bardzo dobrze, jak się wojna rozpoczęła i nie tylko. Jestem z tego kraju, bardzo ten kraj kocham i chciałabym, żeby on się dobrze rozwijał. I chciałam, żeby rozwijał się w zgodzie z innymi narodami. I można nazwać mnie takim właśnie marzycielem, jakimś w ogóle oderwanym od rzeczywistości, z tym, że ja tak nie uważam. I sądzę, że dzisiaj musimy sobie zadać takie pytanie, co ja bym zrobiła? Jak ja bym się zachowała? To jest pytanie, ja je sobie zadałam i odpowiedziałam sobie, nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy ja, Karolina, wyszłabym na ulicę i protestowała przeciw wojnie, mieszkając na przykład w Moskwie, wiedząc, nawet nie, że pójdę do więzienia, że mnie ktoś, nie wiem, skrzywdzi, zgwałci, że zrobi mi krzywdę fizyczną, psychiczną też. Nawet nie, że zostanę zmaltretowana, zamknięta w celi z innymi, nie wiem, co się ze mną stanie. Czy ja bym poszła, wiedząc, że stracę pracę w momencie, kiedy mam dziecko? Kiedy to jest to podstawowe pytanie, które bym sobie zadała w takiej sytuacji i szczerze mówiąc, chyba mówię sobie nie wiem.
Czyli rozumiem tak, stawia się pani w sytuację zwykłego człowieka w państwie totalitarnym, które terroryzuje inny kraj i żąda od pani maksymalnej lojalności, bez względu na to, czy się pani zgadza na to, czy nie. Tylko właśnie, czy to jest dobry moment? Bo tak jak wyobrazimy sobie sytuację sprzed 75 lat, wojna światowa, druga, czy w momencie, kiedy trwała wojna, bylibyśmy w stanie wyobrazić sobie dobrych Niemców i stawiać w ich obronie już wtedy, czy dopiero po wojnie powstał ten podział na tych dobrych z NRD i tych niedobrych z RFN? Owszem, nawet otaczamy kultem męczenników niemieckich, którzy sprzeciwiali się rozstrzelaniu chociażby Polaków w Wierzchosławicach. Pomnik żołnierza, który nie chciał strzelać do Polaków, nie chciał wykonać rozkazu. Ale jednak większość Niemców wtedy też uległa manipulacji Hitlera, Goebbelsa i innych. Czy teraz, w tej sytuacji, która jest na świecie, gdy Putin twardą ręką rządzi Rosją, czy jest już czas na to, żeby wyszukiwać tych dobrych Rosjan i litować się nad nimi?
Zawsze jest na to czas. Zawsze jest na to czas i właśnie ten czas uważam, że jest teraz. Bo o ile zgadzam się absolutnie z tym, co pan mówi, że właściwie był taki podział RFN-NRD, zresztą chyba mocno umowny, bo nikt sobie nie wybierał, czy on chce mieszkać tu, czy tam i nie sądzę, żeby ktoś chciał się akurat pod jarzmo Rosji zresztą pakować już po II wojnie światowej. Natomiast, nawiązując do tego, tak, ale my nie jesteśmy w tej sytuacji i przede wszystkim to nie my zostaliśmy zaatakowani. Ja dzisiaj nie oczekuję od narodu ukraińskiego. To my, Polacy, sobie musimy zadać to pytanie. I tak szczerze cały świat, może poza Ukrainą.
Jeszcze jedno jakby językowe określenie, które mówiło tak, że w czasie wojny nie walczyliśmy z Niemcami, tylko walczyliśmy z nazistami. Ale to zostało ukute właśnie wiele lat po wojnie. Ten podział. Czy też będzie taki sam podział w Rosji? Czy sobie będziemy mogli wyłuskać tych złych Rosjan i tych dobrych, którzy nie ulegali manipulacji?
Ja myślę, że w ogóle dotknął pan bardzo ciekawego tematu, bo to jest bardzo wygodne dla Niemiec na przykład dzisiejszych. Pamiętam historię mojego taty, opowiadał mi, że byli zresztą z moją mamą w Berlinie na wycieczce, w muzeum chyba II wojny światowej. I tam właśnie on z niego wrócił i był taki zniesmaczony i mówi, słuchaj, miałem poczucie, że hitlerowcy z nieba spadli. To wcale nie byli Niemcy. Właśnie to jest może właściwie pozorna sprzeczność tego, co ja mówię. Ja uważam w ten sposób. Według mnie absolutnie to rosyjska armia atakuje dzisiaj ukraińską. I to będzie bardzo wygodne, gdyby ktoś sobie wymyślił później, oczywiście wygodne dla dzisiejszej władzy przede wszystkim w Rosji i dla tych ludzi, którzy dzisiaj dokonują absolutnie tragicznych zbrodni wojennych na Ukrainie. Trzeba to jasno powiedzieć. To będzie bardzo wygodne powiedzieć, to są putinowcy na przykład. Super, rewelacja. Tak jak dzisiaj mówimy, wagnerowcy, kadrowcy, nie, nie, to nie my, nie, to putinowcy byli. I potem nikt tym putinowcem nagle nie będzie. To tak jak hitlerowcy w Niemczech, nagle się okazuje, że w ogóle większość społeczeństwa niemieckiego była wojnie przeciwna. I oczywiście będzie część taka, którą będzie można śmiało nazwać, nie wiem, w cudzysłowie putinowcem, kadyrowcem, który zdecydowanie walczył, po prostu mordował, gwałcił i on w ogóle się z tym nie kryje. Będzie taka część, która będzie chciała wejść pod skrzydła tych w cudzysłowie dobrych. Natomiast to, co pan powiedział dzisiaj, to dalej jest pewien przekaz właśnie medialny, to co idzie dalej. A ja nie zachęcam do tego, żeby patrzeć na to medialnie, tylko bardzo indywidualnie i prywatnie. I zapytać sobie sam siebie, po prostu zrobić pewien, no może nie rachunek sumienia, ale pewien taki moment refleksji, zastanowienia, jak ja bym się zachowała, co ja bym zrobiła. Ja w mojej sytuacji, wyobrażam sobie, że ja nie mieszkam, nie wiem, w Kaliszu, w Skalmierzycach, w Ostrowie, mieszkam po prostu pod Moskwą.
Czyli
w Sankt Petersburgu.
Tak jak list biskupów polskich do biskupów niemieckich, wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Już pani teraz to proponuje. Cały czas nie wiem, czy nie jest to trochę za wcześnie. Rozumiem, musimy wybaczać. Wybaczanie to jest naszą powinnością. Żeby w ogóle świat mógł istnieć, musimy wybaczać, bo tak to byśmy się wszyscy pozabijali. Ale moment w historii jest bardzo trudny. W jaki sposób można to zacząć robić?
Wie pan, ja nawet nie wiem, czy ja apeluję o wybaczenie. Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś sprzeciwia się tej wojnie, on na przykład z Rosji wyjechał, bardzo wielu jest takich ludzi, nie bierze czynnego udziału w tym, co się dzieje, nie finansuje tego w żaden sposób, odciął się. Są tacy ludzie i faktycznie istnieją. Może ich nie ma za wielu, ale są. To ja nie wiem, czy my im mamy co wybaczać. Tak szczerze powiem. Bo w tym momencie co im mamy wybaczyć, że się w Rosji urodzili? Powiedzmy sobie to otwarcie. Tak na przykład jak w czasie II wojny światowej, to jest taki gigantyczny konflikt, do którego zawsze można się odwołać, no to możemy sobie powiedzieć jasno. Przecież też nie wszyscy Polacy byli przyzwoici. Ja dzisiaj namawiam do tego, żeby świat nie był dla nas czarno-biały. Bo nigdy nie powinien być. Świat jest zawsze pełen niuansów, szczegółów. No ja nie chcę powiedzieć o sobie, że ja jestem taka niezłomna i mam takie poczucie, bardzo bym chciała taka być. Bardzo bym chciała być osobą, która ma taki kręgosłup moralny i która będzie umiała kiedyś powiedzieć, dobra, okej, mamy tutaj 10 Rosjan. Jeden z nich się tej wojnie sprzeciwiał i ja jestem za nim. Ja zdaję sobie sprawę, być może to jest jedna osoba, o której ja myślę dzisiaj. Ja znam jedną osobę taką, o której mogę to powiedzieć szczerze i wprawdzie. Bo to, że ktoś sobie mówi, nie, ja pod tym wojną się nie podpisuję. Jak ta wojna, jeżeli Rosja ją przegra, to nikt nie będzie tej wojny popierał. Wszyscy powiedzą, no ale przecież my wszyscy byliśmy przeciwni. A w momencie, gdyby Putin wygrał, gdyby mu się udało to, co chciał zrobić, to by było tak jak z aneksją Krymu, bo przecież Rosjanie byli zachwyceni tym, w większości przynajmniej, żeby dokonano aneksji Krymu. To jest problem bardzo głęboki, bardzo złożony, wieloaspektowy, wieloczynnikowy i ja dzisiaj rozumiem naprawdę, że może budzić daleko idące wątpliwości również natury moralnej. Zresztą miałam okazję porozmawiać z takim bardzo światłym księdzem, do którego mam zaufanie. I kiedy ja mu o tym wszystkim powiedziałam, ja mówię, wie ksiądz, ja nie wiem, co ja mam myśleć. Ja naprawdę nie wiem, ja nie rozumiem, proszę mi pomóc. A on mówi, wiesz co, ja też nie wiem. Bo z jednej strony masz rację, są tacy ludzie, którzy mówią nie wojnie i rzeczywiście oni są przeciwni tej wojnie, po prostu. Ale są też tacy, którzy mają w tym wszystkim tysiące ukrytych swoich jakichś tam koncepcji, pomysłów. Też by chcieli wszyscy na tym coś ugrać. Ja nie uważam dzisiaj, że mamy kogokolwiek za coś rozgrzeszać. Nawet bym powiedziała, że może na wybaczenie jest za szybko, tak jak pan mówi. Może i tak. Ja po prostu uważam, że jest trochę trudniejsza ta sytuacja, niż byśmy chcieli ją widzieć. A przynajmniej niż jest kreowana w mediach. Ona jest bardzo trudna, bardzo złożona.
Господи, мой Боже.
No właśnie, jaka jest recepta pani? Czy można, jak przygotować grunt właśnie, kiedy ten czas już minie? Miejmy nadzieję, że się to w stanie jak najszybciej. Czy będzie można taką platformę porozumienia znaleźć? I jeśli, to jaką drogą? Czy ma pani jakiś pomysł?
Trzeba grunt przygotować w sobie. Trzeba być świadomym tego, że jak się wojna skończy, jakkolwiek by się miała nie skończyć, no wszyscy pewnie mamy gigantyczną nadzieję, że Ukraina wygra, że Ukraina się obroni, że skończy się ta wojna jak najszybciej, skończy się definitywnie, a nie będzie za jakiś czas dogrywka. Trzeba grunt przygotować w sobie. To znaczy, trzeba być świadomym tego, że świat właśnie nie jest czarno-biały. Że generalizowanie, wrzucanie wszystkich do jednego wora. Bo na przykład problem rosyjski to też jest problem białoruski. Białoruś też jest w to wszystko wciągnięta.
A ilu dobrych Białorusinów tak. Znamy? Ilu mamy
tak.
Przyjaciół?
I na przykład chociażby telewizja Bielsat, która jest współfinansowana przez rząd polski i który istotnie wpływa na to, jak kształtowany jest też przekaz medialny na Białorusi, który nawiasem mówiąc świadczy o tym, jak ważne są media. Stąd na przykład mój list był adresowany do hierarchów kościelnych. Bo ja myślę sobie tak, jeżeli ksiądz, o którym wspomniałam, ma wątpliwości natury moralnej, jeżeli, nie wiem, mam je ja, wychodzę z takiego założenia, że taki typowy człowiek, taki typowy, który się tym tematem nie zajmuje, ma wątpliwości, no to właściwie chyba powinien być ktoś taki, kto przyjdzie i powie, słuchajcie, sprawa jest bardzo trudna, bardzo złożona, ale pamiętajmy o tym i o tamtym.
A czy według pani traktujemy Rosję tak jako jedną całość, właśnie nie zdajemy sobie sprawy, że są różni Rosjanie? Czy tak jest właśnie?
Wie pan, ja głównie pracuję z młodymi ludźmi, co do których poglądów mam, szczerze mówiąc, pewne wątpliwości. Ja uważam, że oni trochę bezrefleksyjnie do tego podchodzą. I miałam kiedyś takie poczucie, poszłam właśnie na integrację, siedzimy sobie, jemy pizzę, pijemy piwo i mówię sobie, dobra, a 1000 kilometrów od nas bomby spadają. Ja nie mówię, że mamy dzisiaj w takim razie na to piwo nie wyjść, ale pytanie moje jest taka, czy gdybym zapytała tych moich kolegów z pracy, co oni sądzą, to czy mieliby jakieś zdanie? Szczerze mówiąc, nie wiem. I uważam, że wtedy mogłoby się w nich obudzić takie poczucie, kurczę, no nie wiem, nie przemyślałem, w sumie przyjmuję to tak, jak jest, przyjmuję, że tak jest i tyle. Ja się tego boję. Że ludzie mogą przyjmować to, tak jest i tyle.
Bezrefleksyjnie.
Bezrefleksyjnie. Tak, to jest ten problem. Ja bym powiedziała, że on tutaj jest właściwie tak no, w bardzo indywidualnym podejściu w każdej osobie prywatnie.
Ale pani Karolino, jest coś takiego, rzeczywiście przekaz medialny jest jednostronny. Jeżeli ktoś miałby inne zdanie, posłuchajcie, zaczekajcie, może ci Rosjanie nie są tacy źli, od razu będzie podejrzany o to, że jest rosyjskim trolem. Czyli, jak to mówią, pożytecznym głupcem.
To ja chyba też jestem takim pożytecznym głupcem. Ponieważ ja po prostu uważam, że nie można wszystkich wrzucić do jednego worka i wysłać ich Sputnikiem wszystkich na Księżyc. Ja jestem naprawdę daleko idącym przeciwnikiem teorii spiskowych, ale powiem szczerze, po prostu budzi się we mnie taki głęboki gniew, kiedy ktoś, nawet nie tyle ktoś, kiedy sączy się w nas wszystkich przekaz medialny, kiedy my wszyscy jesteśmy zmęczeni, przebodźcowani, mamy serdecznie dosyć tego świata. Wcale nie dlatego, że ten świat jest taki zły i taki paskudny, ale dlatego, że my głęboko możemy uwierzyć, że on taki jest, jak posłuchamy troszeczkę, ludzi, którzy są tendencyjni, kiedy wyłączymy sobie, nie wiem, telewizję, obojętnie jaką, i tam tak naprawdę zaraz jest jakaś kłótnia, awantura. Ja się tego boję, że nam wszystko to, co się dzieje, co jest bardzo mało istotne, przykryje człowieka. Bo ja dzisiaj mówię personalnie o jednej osobie, którą ja widzę przed oczami, kiedy tu jestem i z panem o tym rozmawiam, którą widziałam przed oczami pisząc mój list. I to chyba jest jedyna perspektywa, która może nas uchronić. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja dzisiaj nie jestem w stanie stanąć na ulicy i powiedzieć tak, tu idzie 100 Rosjan i ja mam noktowizor w oczach i widzę, kto jest jaki. Pewnie, że nie. każdy ma inne poglądy, każdy podchodzi inaczej. Natomiast my musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że na przykład tak jak wspomniał pan o Niemcach i II wojnie światowej, to jest bardzo złudne myślenie. Hitler się urodził przecież, oczywiście no w Austrii, ale generalnie przecież ci ludzie, którzy byli hitlerowcami, którzy mordowali, zabijali i całą tą machinę wprowadzili w życie i głęboko w to chyba wierzyli też, to byli ludzie z Niemiec. Oni nie spadli z księżyca, nie zdesantowali się tam nagle. Putin się urodził w Rosji. On też nie jest tam z przypadku i on reprezentuje na pewno dużą część Rosjan. Pytanie właśnie, czy wszystkich, bo po prostu świat nie jest czarno-biały.
Tylko,
świat jest
wtedy,
złożony z różnych ludzi.
Tylko, że wtedy, gdy Niemcy pacyfikowali powstanie warszawskie, gdyby pani wołała z takim apelem, nie wszyscy Niemcy są źli, boję się, że to byłby duży problem.
Też zostałabym zabita.
To, co mamy za złe Rosjanom w tej chwili, to właśnie to, że ich lament po nieszczęściach, które się wydarzyły na terenie Ukrainy, był za mało słyszalny przez świat. W tej chwili no, trudno żądać od świata, by współczuł Rosjanom, którzy dopuszczają się zbrodni.
Tak, i którzy, jeżeli się z tym nie zgadzają i się na to nie godzą, to jeszcze cicho o tym mówią.
Chowają się po kątach.
Tak, no. Ma pan absolutnie rację. Z jednej strony myślę, że tutaj za to odpowiada trochę rosyjska historia, czyli naród pod butem od zawsze, albo bolszewik, albo komunista, albo car. Zawsze tłamszony i to chociażby właśnie sytuacja, że Rosjanie dzisiaj mają chyba trochę takie podejście, że polityka mnie nie interesuje, więc nawet jak ja się nie zgadzam, to ja cicho sobie będę siedzieć. Albo mamy podejście pod tytułem, co ja tam mogę? To i tak nic nie zmienisz, ja się odezwę. To jest naród, który jest pozbawiony sprawczości zupełnie, myślę. To jest strasznie trudne, żeby jednoznacznie dzisiaj powiedzieć, jak Rosjanie powinni się zachować, a jak nie, ale na pewno powinni być głośniejsi, bardziej zdecydowani, radykalni w tym, co robią. Dzisiaj patrzę na nich i też zadaję sobie to pytanie. Dlaczego jak jesteś człowieku w Szwajcarii, w innej Kanadzie, czy gdzieś tam indziej, ty nie potrafisz powiedzieć tego głośno? Natomiast, no właśnie, pytanie jest takie, kim ja jestem, żeby ich osądzić dzisiaj? Bo ja nie wiem, naprawdę, i to jest drugi raz wracam do siebie, czy ja Karolina, jakbym mieszkała w Kanadzie, była Rosjanką, która chodzi tam do pracy, po tym jak dowiedziałam się, co wydarzyło się w Buczy, czy ja miałabym w sobie tą odwagę, żeby o tym mówić? Oczywiście, to ich nie usprawiedliwia. Ja dzisiaj za siebie mogę powiedzieć tak. Nie wiem, co bym zrobiła, gdybym mieszkała w Rosji. Nie mam zielonego pojęcia, czy miałabym w sobie tą odwagę. Dlatego nie każdy urodził się bohaterem i nie każdy nim zostanie. Dlatego właśnie w kraju, chociażby w Ukrainie, na pewno jest dużo ludzi, którzy są oportunistami, którzy prędzej czy później zaakceptowaliby ten stan rzeczy, jaki by był, gdyby Rosja ich po prostu okupowała i okupowała całą Ukrainę. Zdaję sobie sprawę z tego, że byłoby dobrze, gdybyśmy dzisiaj mieli jaśniającą gwiazdę, nie wiem, opozycji rosyjskiej, która do tego nie jest neoimperialistyczna, nie ma najmniejszej ochoty na wojnę, która chce się dogadywać, która niesie ze sobą nie ruski mir, który znamy i który jest po prostu zaprzeczeniem wszystkiego, co z pokojem się może wiązać, ale naprawdę niesie ze sobą takie jakieś przesłanie pokojowe. Natomiast w kraju, który jest zlaicyzowany, którym cerkiew prawosławna w osobie patriarchy Cyryla już po prostu opowiada takie rzeczy, że to się włos na głowie jeży i to nie ma niczego wspólnego w ogóle z jakąkolwiek duchowością chrześcijańską, czy w ogóle powiedziałabym jakkolwiek rozumianym właśnie pokojem, miłosierdziem i tolerancją wobec innych ludzi. W takim kraju, w którym ludzie zamiast kwiatków na grządkach wsadzą sobie ziemniaki i buraki, żeby mieć co zjeść, no to ja nie wiem, czy możemy ich stawiać w takim kontekście, żeby móc ich ocenić i powiedzieć, wy tego nie robicie, czy wy to robicie. Myślę, że to jest bardzo trudne, skomplikowane, bardzo wymagające też wobec nas. Bo no niestety, ale to trzeba wyjść ze strefy komfortu i trzeba sobie powiedzieć, co ja bym zrobiła. Jak ja bym się zachowała? Ja zadaję sobie to pytanie. Ja zachęcam po prostu dzisiaj słuchaczy do tego, żeby też je sobie zadać. Ja nie zachęcam do niczego więcej. Ja nie mówię tutaj o tym, że mamy dzisiaj mieć, nie wiem, zmienione poglądy jakieś. Po prostu uważam, że no po prostu nas to czeka. Nadejdzie taki moment i on nadejdzie w końcu. Kiedy ta wojna się skończy, tak czy inaczej. I wtedy będzie trzeba zadać sobie pytanie, co z nimi zrobić? Oni nie wyparują, oni nie znikną, oni dalej będą naszym sąsiadem. Pytanie, czy będą budzić w nas tylko wstręt, nienawiść, która będzie podkręcana, będzie wykorzystywana politycznie, będzie motywowana politycznie w taki sposób, który będzie właśnie, czy będzie w nas budził pewne obrzydzenie i taki bunt i gniew i powiesz, chwileczkę, nie, ja się z tym nie zgadzam, bo jednak byli tacy ludzie, którzy mówili nie. Byli tacy ludzie, którzy byli zamykani w więzieniach, byli tacy, którzy mieli mandaty, którzy byli karani, bo przecież nie jest tak, że oni się nagle pojawili i mówią, no teraz to się nie zgadzamy, ale jak trzeba było się odezwać, to my nic nie zrobiliśmy. No nie jest tak do końca.
Władzy spragnionym uczy, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech
Wcześniej mówiła Pani o postawieniu siebie w tej sytuacji. No, tak jak poetka mówiła, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Ale konkludując, Pani apel w stosunku do Kościoła. Co Kościół może zrobić?
Ja myślę, że Kościół może prowadzić pewną uczciwą politykę informacyjną. Miałam taki pomysł. Nie wiem, czy on kiedyś zostanie zrealizowany. Tak sobie pomyślałam, pisząc do Episkopatu Polski, że można by było sporządzić właśnie list biskupów do wiernych. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że może w Polsce nie aż tak wiele osób chodzi do kościoła, jak Kościół by sobie tego życzył, ale może on by się przebił do pewnej publicznej świadomości. Kościół katolicki ma bardzo dużo do powiedzenia w mediach, również jeżeli chodzi o kwestie moralności i szeroko rozumianej przyzwoitości. I myślę sobie, że gdyby w niedzielę ludziom w kościele przeczytać list, w którym byłoby powiedziane: kochani, pamiętajcie o miłosierdziu, pamiętajcie, że świat nie jest czarno-biały i że wy personalnie, którzy tu stoicie i my, którzy piszemy ten list, odpowiadamy za siebie, my musimy sobie zadać pewne trudne pytania, postawić się w niezwykle skomplikowanych sytuacjach, też moralnie. Myślę, że to mogłoby zrobić pewne wrażenie, bo ja bym chciała po prostu, żeby ludzie nie tyle się obudzili. Ja nie uważam, że ktoś śpi. Ja po prostu uważam, że to jest zmęczony naród. Naród przepracowany, naród, na którego ciągle się coś dokłada, a który jak trzeba było, to sprawdził się jak żaden inny. Nikt z nas nie jest po prostu świętym takim na zawołanie, ale myślę, że gdyby zapytać o taką bardzo czystą rzecz, taką bardzo taką podstawową: słuchaj, co ty sądzisz tak naprawdę o ludziach z innych krajów?
Zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu.
Moment jest trudny. Możemy sobie tylko właśnie w takich rozmowach jak dzisiaj uświadomić, że świat odbieramy czarno-biało. On nie jest taki. Musimy mieć taką rezerwę w sercu na to miłosierdzie, o którym Pani mówi, ale w tym momencie jest trudno nam o taką perspektywę. Dobrze, że rozmawiamy. Dobrze, że każdy z słuchaczy naszych będzie mógł sobie w sercu właściwie zadać to pytanie. Jaki jest nasz stosunek do Rosjan? Czy widzimy też tych dobrych? Może trochę za mało rzeczywiście widzimy tych dobrych, bo media są przeciw Rosji generalnie. Czas go i rany. Pani obawy... No, Polacy jednak umieją wybaczać mimo wszystko, bo nie moglibyśmy funkcjonować w XXI wieku bez tego. Nawet w naszej ojczyźnie są rachunki krzywd. Wiatr historii cały czas wieje, wywiewa z naszych serc miłość, o którą powinniśmy walczyć, żeby ją zachować w naszym sercu. Nie postawimy żadnej kropki, drodzy Państwo. Nie da się tego tematu zamknąć. Pani Karolino, Pani pożegnanie z naszymi słuchaczami.
To, o czym ja dzisiaj mówię, to jest tak naprawdę rozmowa o tym, czy powinniśmy zadawać sobie pytania my dzisiaj o Niemców. Jakbyśmy pogadali dzisiaj z Żydami na przykład, to oni sobie dużo pytań mogą zadawać o Palestyńczyków i vice versa. Możemy do tego podchodzić w najróżniejszy sposób. Walec historii się toczy. Pytanie, gdzie my w nim jesteśmy? I namawiam każdą prywatną osobę, która ma ochotę, która uważa, że to jest też jej problem, jej zadanie, może w jakiś sposób misję, żebyśmy my nie byli bezwolnymi kukiełkami, tylko zadawali sobie pewne trudne pytania i odważnie udzielali na nie odpowiedzi.
Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina była matka Polka, młoda matka Polka, Karolina Stawicka. Rozmawialiśmy jak Polak z Polakiem. Oczywiście nie zamykamy tematu, chociaż puentą jak zawsze może być powrót do Ewangelii. Za Chrystusem szukać miłosierdzia i patrzeć głęboko w serce, w duszę człowieka. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Dziękujemy Państwu. Dziękuję Pani Karolino. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miejsce.